Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Dziś Komisja Wenecka ma wydać opinię na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w naszym kraju. Wiadomo, że szkic dokumentu zawierał sporo krytycznych uwag. Do tego Trybunał wydaje wyroki, które nie są potem publikowane. My zostawimy aspekt polityczny obu spraw, zajmiemy się możliwymi skutkami gospodarczymi, bo to nas najbardziej w programie gospodarczym interesuje. A państwa też powinno. Co się stanie, jeśli nie będzie kompromisu w obu sprawach? Czy to może się odbić na naszej gospodarce i co może się w związku z tym stać? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS, Krzysztof Kilian, były prezes PGE, członek Rady Nadzorczej CD Projekt, Mariusz Kuskowski, szef Nowej Energii Obrót. Dzień dobry państwu. Zostawmy opinie polityczne, tylko gospodarka. Ignorowanie Trybunału grozi chaosem, napisał w komentarzu Gazety Wyborczej dziś Artur Kiełbasiński, prawnik z wykształcenia, zajmujący się gospodarką. No to co się stanie, jeśli orzeczenie nie zostanie wydrukowane? Z naszą gospodarką. Jaki to wpływ może mieć?
Ja bardzo nie lubię straszyć, wolę takie pozytywne scenariusze budować. Natomiast nie ukrywam, że po wydarzeniach z tego tygodnia, szczególnie zapowiedziach, że mogłoby się tak zdarzyć, że orzeczenie Trybunału nie zostanie opublikowane, ja jestem dość mocno zaniepokojony, dlatego że moim zdaniem grozi nam taka sytuacja, że za rok, pół roku może dojść do sytuacji, w której tak naprawdę władze zaczynają siebie ignorować. Władza ustawodawcza czy władza wykonawcza nie dostrzega Trybunału. Trybunał w tym momencie zawsze będzie można postawić taki zarzut i on pewnie będzie jakoś tam uprawniony, będzie grał przeciwko tej władzy wykonawczej i ustawodawczej. Ja chciałem przypomnieć, że jak odrzucimy tą sferę polityczną, no to Trybunał jest niezwykle ważnym, w ogóle jednym z kluczowych czy fundamentalnych instytucji w naszym kraju.
W tworzeniu prawa.
W tworzeniu prawa, w nadzorowaniu jego legalności czy w interpretowaniu tego prawa. I w tym momencie już nie chodzi o politykę, chodzi o rzeczy związane z podatkami, z działalnością gospodarczą, ale chodzi też o rzeczy takie, czeka nas najprawdopodobniej uchwalenie ustawy o obrocie ziemią rolną, czy o ochronie ziemi rolnej przed obrotem, jak to niektórzy żartują. Ta ustawa zrodzi wiele pytań właśnie konstytucyjnych związanych z zakresem naszej własności i ochrony naszej własności. I tak naprawdę te wątpliwości nie będą rozstrzygane przez Trybunał. A nawet jeżeli Trybunał je rozstrzygnie, to administracja może to ignorować. I grozi nam sytuacja,
że... Ale rolnicy pójdą na przykład do sądu. No ale... I co wtedy? I sąd może wydać wyrok sprzeczny z tym, co uważa administracja.
Ale
tak?
Pani redaktor, ale teraz jest pytanie, czy właśnie nie będzie tak, że sądy będą orzekały inaczej niż będzie przekonanie administracji?
No
grozi nam nieprawdopodobny chaos, a to wszystko sprowadza się do tego, że my w Polsce za często zmieniamy prawo. To prawo jest bardzo często złej jakości, nie ma zaufania. Jeżeli nie będzie Trybunału, czy rola Trybunału będzie umniejszana, to tak naprawdę tego zaufania na rynku będzie jeszcze mniej. Jeżeli już dzisiaj jesteśmy społeczeństwem, gdzie zaufanie także w biznesie należy do najniższych w Europie, to w tym momencie, jeżeli nie będzie takiego superarbitra, czy jego orzeczenia nie będą przestrzegane, to w ogóle w sferze jakości prawa, pewności prawa, stabilności prawa, no będziemy w koszmarnej sytuacji. I to już nie jest to, że trzeba wybrnąć, bo jest polityczny klincz, tylko ten klincz jest groźny dla całej gospodarki, ale w ogóle dla całego społeczeństwa. Nie możemy dopuścić do sytuacji, gdzie nie działa efektywnie sąd konstytucyjny w naszym kraju.
No w zasadzie pan
Krzysztof
Artur
Kilian
tutaj wyczerpał cały katalog zdarzeń. Pierwsze takie sygnały odnośnie zaufania inwestorów dały agencje ratingowe. Jedne podtrzymały rating, ale mówią, że zastanowią się nad zdarzeniami politycznymi, które następują, a jedna z kolei duża agencja, która została natychmiast okrzyczana taką, a nie inną agencją, że była w sporze też z rządem swojego kraju, czyli Stanów Zjednoczonych, obniżyła nam rating. I teraz już nie chodzi o to, jak postrzegają to inwestorzy zagraniczni, bo oni oczywiście wcześniej to widzą nie dlatego, że chcą, że tak powiem, widzieć tylko złe zmiany polityczne czy dobre zmiany polityczne, tylko oni patrzą pod kątem parametrów miejsca, w które inwestują, czy to jest dla nich bezpieczne, czy nie. A dzisiaj dochodzi do tego, że możemy mieć taką sytuację, o czym wspomniał tutaj pan Artur, że nasi inwestorzy odczują to bardzo boleśnie, bo dotyczy to wszystkich inwestorów, nie tylko zagranicznych, tylko wszystkich, którzy działają w sferze gospodarczej. I jeżeli chcemy uruchamiać plan gospodarczy, plan premiera Morawieckiego, który ma być takim motorem rozwojowym, o którym mówi rząd, no to muszą być stworzone warunki bezpieczeństwa inwestycyjnego. Wszyscy się dziwią, dlaczego przedsiębiorcy mają tyle oszczędności na rachunkach bieżących.
Dlaczego nie wydają?
Dlaczego nie wydają? Dlatego, że otoczenie jest bardzo niestabilne, niebezpieczne, ale nie tylko ze względu na zdarzenia, które się dzieją wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale w ogóle wokół systemu finansowego, światowego, gospodarki światowej. Jesteśmy w naczyniach połączonych. I teraz jak dokładamy jeszcze jedną chorobę, która może być niestety przewlekła i dokuczliwa. Niekoniecznie musi to być choroba śmiertelna, ale ona będzie powodowała, że będziemy bardziej ostrożni, a tym samym nie będziemy nic robili. Będziemy czekali po prostu, tak jak w 2008 roku, jak się pojawił kryzys finansowy światowy, który wpłynął zdecydowanie na polską gospodarkę. Inwestorzy przez cały 2009-2010 rok nie inwestowali. Czekali, co się będzie działo, bo nikt nie potrafił przewidzieć, czy to jest taki jednorazowy kryzys, który przytrafił nam się jako wypadek przy pracy, czy też to będzie, i rozgorzała wtedy dyskusja, czy też to będzie permanentny kryzys. Dzisiaj już wiemy, że kryzys jest permanentny. On troszeczkę odpuszcza, ale generalnie ten kryzys jest permanentny. I teraz wszystkie narzędzia, które mamy do dyspozycji, to są narzędzia, które mają nam zabezpieczyć możliwości gospodarowania, stworzyć, może nie chodzi o komfortowe warunki, ale takie, że jeżeli podejmujemy decyzję inwestycyjną, to wiemy, co się z tymi pieniędzmi też stanie. W momencie, kiedy nie mamy takiego bezpiecznika, który gwarantuje nam, że może być wprowadzone prawo, które nie będzie gwarantowało naszych interesów, w zasadzie wszyscy inwestorzy teraz będą czekali, co się będzie działo. Nastąpi totalny bezruch.
Wioletta Kakowska-Merin.
To jest to, co Artur powiedział, czyli jeżeli władza nie szanuje orzeczeń Trybunału, tak, konstytucyjnego, jeżeli nam zabraknie tej takiej ostatecznej instytucji, której orzeczenia są traktowane poważnie, już tak może takiego słowa użyję, no to tym bardziej nie można wymagać, że gracze na rynku gospodarczym będą też z tym naszym prawem się zgadzać. Może doprowadzić do tego, że będziemy mieli za chwilę jakieś różne interpretacje tego samego. Nie będzie tej takiej instancji ostatecznej, do której się można odwołać. Bo mówię, przypominam, skoro władze danego kraju lekceważą tą instytucję, to dlaczego mają ją szanować, nie wiem, inwestorzy zagraniczni, tak, którzy mogą się nie zgadzać z różnymi ustawami, tak jak Artur wspomniał w tym swoim komentarzu. Te sprawy, którymi się zajmuje Trybunał Konstytucyjny, są to wbrew pozorom bardzo zwyczajne, tak, nie dotyczące spraw, ustaw bardzo blisko każdego obywatela, tak. Ja już pomijam w ogóle fakt, nie chcę nikogo tutaj posądzać o złe intencje, ale w gruncie rzeczy też będzie to spore pole do popisu dla spekulantów, bo ktoś przyjdzie i może będzie chciał zbić sobie interes na tym, że mamy niepewne prawo i każdą ustawę można sobie podważyć i interpretować, jak się komu podoba, skoro ta instancja nie ma się do kogo odwołać tak naprawdę.
To niepewne prawo może być tak naprawdę furtką potem do gigantycznych roszczeń odszkodowawczych, bo to za stan prawny, za jakość prawa ponosi wyłączną odpowiedzialność państwo. Jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, że rzeczywiście będą tutaj sprzeczne interpretacje sądów, urzędów, jeżeli firmy wykażą straty wynikające z tego tytułu, to mają prostą drogę do uzyskania odszkodowań od państwa
polskiego.
A nie
ma się na czym oprzeć, prawda? Skoro dokładnie. Nie mamy takiej stabilizacji prawnej, tak? A brak takiej instancji to jest brak stabilizacji.
To będzie problem w perspektywie 5, 6, 8 lat. Więc tak mówiąc trochę żartobliwie, to działalność w warunkach niepewności jest permanentną działalnością wszystkich przedsiębiorców na świecie, czy nie tylko w Polsce. Jakby kryzys w Trybunale Konstytucyjnym jakby tylko jest kolejnym elementem. Przecież my w ogóle mamy dużą dozę niepewności na świecie. Mamy spowolnienie rynku chińskiego, prawda, czyli na rynkach azjatyckich. Mamy tak zwany Brexit, tak? Czyli potencjalne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii, ze strefy euro.
Traktowane bardzo poważnie.
Bardzo poważnie. To są bardzo poważne sprawy. Więc jakby czasami problemy Polski na tle gospodarki światowej są tak zwanym pikusiem, można tak powiedzieć. Mamy problemy emigracyjne, który jest olbrzymim problemem, który może wszystkim wybuchnąć w twarz. I niestety teraz jeszcze w Polsce mamy w Trybunale Konstytucyjnym. Z punktu widzenia inwestora zagranicznego, on tak naprawdę takich rzeczy nie rozumie. Dlatego jest najistotniejszy rating. Natomiast z punktu widzenia inwestora polskiego, i to jest chyba to, co powiedział Artur, jest dosyć istotne, że rzeczywiście na miejscu przedsiębiorcy polskiego zastanowią się dwa razy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, bo nie wiadomo, czy ona za 2, 3 czy 5 lat okaże się zgodna z prawem, mówimy o jakby decyzji inwestycyjnej. Przecież ten przykład ustawy o nieruchomościach rolnych jest ewidentnym przykładem, że jeżeli ktoś by chciał dzisiaj kupić albo sprzedać grunt rolny, w momencie, kiedy ta ustawa wejdzie, tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, jaki będzie efekt tego zakupu lub sprzedaży za 5, 7, 8 lat, bo ktoś może to podważyć i teraz nie wiemy, kto miał rację, czy obecnie państwo, czy Trybunał Konstytucyjny.
I w związku z tym, czy inwestować w tę ziemię kupioną,
tak,
czy nie.
Ale żeby nie mówić tak negatywnie, myślę, że tutaj wtedy olbrzymią rolą państwa jest, bo mówię, to jest dzisiaj kryzys polityczny, tak? On niestety przerzuci się na gospodarkę. Państwo powinno robić wszystko, żeby jednak zachęcać inwestorów zagranicznych. Będzie bardzo trudno. Będzie bardzo trudno.
Do dyskusji wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
10.20, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS, Krzysztof Kilian, były prezes PGE, członek Rady Nadzorczej CD Projekt, Mariusz Kuskowski, szef Nowej Energii Dystrybucja. Wracamy do dyskusji jeszcze związanej z Trybunałem Konstytucyjnym i ewentualnymi problemami gospodarczymi, jakie mogą wyniknąć z tego wszystkiego. Komisja Wenecka dziś ma wydać ostateczną opinię na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w naszym kraju. Szkic dokumentu, który w lutym przedostał się do mediów, zawierał sporo krytycznych uwag do ustawy naprawczej przyjętej w grudniu. Projekt opinii został oficjalnie przekazany naszemu MSZ-owi, który prosił o nią komisję, a także 80 jej członkom i 60 reprezentowanym przez nich krajom. No to teraz, co się może stać z naszą gospodarką, jeśli opinia Komisji Weneckiej będzie krytyczna, a rząd nie zastosuje się do jej zaleceń?
Ja myślę, że to jest tak, że z dnia na dzień nic się nie wydarzy. No jeżeli będzie negatywna opinia, ona w dużej mierze jest negatywna i jutro pójdziemy do sklepu, to nie odczujemy wpływu opinii Komisji Weneckiej na nasze zakupy. Natomiast dokładnie w gospodarce liczą się procesy inwestycyjne oblicza się na lata. Tutaj chodzi o skutki, które poczujemy w ciągu 3, 5, 7 lat. I niestety ten element destabilizacji politycznej, bo czy nam się podoba i czy nam się nie podoba i jakbyśmy tego nie oceniali, to wojna o Trybunał jest elementem destabilizacji sytuacji w naszym państwie. Jeżeli dołożymy do innych czynników, o których między innymi pan prezes Kilian przed chwilą mówił, ale o których dłużej rozmawiamy, no tak naprawdę jest to kolejny element na niekorzyść naszego kraju, na niekorzyść naszej gospodarki. I tu zapomnijmy, że będziemy rosnąć 3,8 PKB rocznie. Zapomnijmy o dużych inwestycjach, ale zapomnijmy też o na przykład innej jakości współpracy, o zaufaniu w biznesie. To czekają nas chyba jednak dość trudne czasy. I ja bym wbrew innym komentatorom, słyszeliśmy godzinę temu, że tam Komisja Wenecka coś sobie powie i to nie ma znaczenia. Ja uważam, że to ma ogromne znaczenie.
Nie, idzie do 60 krajów.
Nie jesteśmy jakąś taką wyspą samodzielności. Żyjemy w otoczeniu konkretnym, gospodarczo-politycznym i to zostanie źle odebrane i się źle odbije na polskiej gospodarce.
Tych 60 krajów to także nasi partnerzy biznesowi.
Tak, to właśnie to jest jakby jeszcze kończąc, jak mówię, wypowiedź z poprzedniej odsłony. Bo to jest tak, że jeżeli rzeczywiście jest tyle warunków niepewności dla przedsiębiorców i dochodzi jeszcze kolejny element w Polsce, tak? Czyli jakby w naszej wewnętrznej sytuacji, które z punktu widzenia przedsiębiorcy, czy polskiego, czy zagranicznego, jest kolejnym elementem niepewności, no to niestety w długofalowej perspektywie to z perspektywy ekonomicznej nie skończy się dobrze, tak? Po prostu. Inwestor zagraniczny czy polski nie będzie chciał inwestować, nie będzie chciał robić tutaj interesów, bo pieniądze lubią spokój. Ludzie lubią spokój, pieniądze lubią bezpieczeństwo i przewidywalność. Dzisiaj tej przewidywalności w Polsce nie będzie, póki nie rozwiążemy tego problemu politycznego tak naprawdę. To jest problem polityczny, przerzuci się na gospodarkę.
Dzisiaj świat jest tak zorganizowany, że jesteśmy organizmem takich naczyń połączonych i my musimy z czegoś ustąpić po to, żeby też otrzymywać różnego rodzaju korzyści, korzystając z innych miejsc, innych państw, czyli eksport, ekspansja i tak dalej. Mówiąc tak anegdotycznie, żartobliwie i trochę groteskowo, Byliśmy w planie Marszala w 1948 roku jeden dzień, a realizacja nastąpiła 60 lat później, tak? Czyli przy wstąpieniu do Unii w 2004 roku. Wtedy właśnie taką decyzję podjęto. I to jest, mówiąc tak jakby znowu w taki sposób może trochę lekki, ale to mniej więcej takimi skutkami grozi. Nie możemy być w konflikcie ze wszystkimi możliwymi stronami sporu, czyli z całym światem. Musimy też być tym, który pokazuje, że jesteśmy zgodni co do prerogatyw, które rządzą dzisiaj i polityką międzynarodową, i gospodarką. Jeżeli nam mówią, że coś się dzieje źle, to powinniśmy się starannie nad tym zastanowić, co też takiego złego, jakie błędy popełniamy. Każdy rząd, który zdobywa większość, ma prawo zmieniać, ale nie ma prawa wywracać wszystkiego do góry nogami.
Sami poprosiliśmy Komisję Wenecką o opinię. Więc
i teraz dziwimy się, że ta opinia jest taka, jaka jest. No mój Boże, no jest taka, jaka jest, bo tak ją piszą, jak to, co widzą. A to, że to nie odpowiada naszym teraz pomysłom, no
to
trudno.
To nasz problem.
Ale musimy wziąć pod uwagę, że żyjemy właśnie w takiej zbiorowości państw i to się nazywa dzisiaj Unia Europejska. Sami się tam chcieliśmy dostać i co jest zresztą, nazwijmy to dopustem Bożym dla nas, bo mogliśmy przebudować i zreformować nasz kraj bardzo istotnie. Sami byśmy prawdopodobnie tego nie zrobili. Unia na tym skorzystała, bo się pojawił 40-milionowy rynek, ale myśmy też skorzystali właśnie ten ruch bezwizowy, ruch strefa Schengen, swoboda obrotu gospodarczego, swoboda obrotu finansowego, swoboda miejsc pracy. To są wszystko poważne zalety, które są podstawą dobrobytu państwa polskiego. Oczywiście, że nie załatwiliśmy wszystkich spraw, ale co można załatwić w kilka lat?
Okres bez takiego przykładnego, no jednak fantastycznego rozwoju naszego kraju, a też żeby zobrazować, jak to działa. No proszę państwa, w tej chwili trwa w Unii Europejskiej bardzo poważna dyskusja na temat tak zwanego delegowania pracowników. Mhm. Mają zmienić się zasady i one mają być bardzo niekorzystne dla polskich firm, które do tej pory miały przewagę konkurencyjną. I proszę mi powiedzieć, jak polski minister czegokolwiek, czy spraw zagranicznych, czy jakikolwiek inny przedstawiciel rządu ma twardo negocjować korzystne dla nas warunki, jeżeli jednocześnie jest właśnie taki sygnał do środowiska, do społeczności międzynarodowej, że w Polsce jest nie w porządku z demokracją, nie w porządku z Trybunałem Konstytucyjnym. Tak naprawdę to są niby dwie osobne rzeczy, ale tak naprawdę to natychmiast osłabia pozycję negocjacyjną Polski. Bo zawsze można powiedzieć, hej, chłopaki, wy tu chcecie takiego traktowania w Unii Europejskiej, a czy wy przyjmujecie te standardy europejskie w swojej polityce wewnętrznej? No, tak jak tutaj przed chwilą pan prezes powiedział, weszliśmy do pewnego klubu, sami chcieliśmy tam wejść, powinniśmy jednak grać według tych reguł. To nie znaczy, że my mamy wszystko przyjmować, że my mamy się godzić na wszystko, co nam zaproponuje Bruksela czy Komisja Europejska, no ale jednak pewne ramy, pewne ogólne zasady powinny być przez nas przestrzegane. I dlatego tak naprawdę ten kryzys będzie miał naprawdę ogromne, negatywne znaczenie dla gospodarki.
Ale chyba już powinniśmy się z tym pogodzić, że obecna ekipa rządząca dość wybiórczo traktuje to, co mówią instytucje międzynarodowe, czy nawet rynek wewnętrzny. Tak? Znaczy, ja się obawiam takiej sytuacji, że skoro rządzący nie muszą się zgadzać z opozycją, tak? Rządzący nie muszą się zgadzać z gremiami międzynarodowymi, no ale jeżeli są różne sygnały, że coś się dzieje nie tak, no to z kimś się muszą zgodzić. Teraz obawiam się takiej sytuacji. No dobrze, co będzie teraz, w najbliższych dniach, kiedy się okaże, że ta opinia Komisji Weneckiej jest niekorzystna? No też ją zlekceważymy, tak? Jeżeli zlekceważyliśmy wcześniej tę debatę na temat Polski w Parlamencie Europejskim. I co dalej? To nie wróży w ogóle temu, że się pojawia jakiekolwiek pole do rozmów z obecnym rządem, bo w takim razie wychodzi na to, że albo przyjmują wszyscy to, co rząd pani Szydło proponuje, albo w ogóle. Nie ma pola do dyskusji.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10.31, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS, Krzysztof Kilian, były prezes PGE, członek Rady Nadzorczej CD Projekt, Mariusz Kuskowski, szef Nowej Energii Dystrybucja. Zmieniamy temat. Szaleńcy w bankach centralnych, takie pojawiają się opinie. Europejski Bank Centralny odpalił, niektórzy mówią, że już nie bazuka, a bombę atomową. Będzie dopłacał bankom za to, że wezmą w EBC kredyt. Obniżył stopy procentowe, poszerzył program skupu aktywów. Ten pakiet rozwiązań zwiększy synergię między różnymi instrumentami i doprowadzi do złagodzenia sytuacji kredytowej, co pomoże pobudzić wzrost w strefie euro. Tak uważa szef EBC Mario Draghi. No i czy pobudzi, czy te pieniądze, które są i drukowane, darmowe, już nie wiem jak je nazwać, dla banków, czy one rzeczywiście pobudzą gospodarkę, czy trafią do gospodarki, czy trafią do ludzi, a nie na parkiety giełdowe, do różnych instytucji finansowych, do różnego rodzaju instrumentów inżynierii finansowej mało zrozumiałych.
No tak, trochę ironizując, można powiedzieć, że na pewno trafią do ludzi, przede wszystkim do ludzi w bankach, tak? Bo jednak się przyjmuje, że te wszystkie programy tak zwanego luzowania ilościowego przede wszystkim mają wpływ na sektor finansowy, a na tą realną gospodarkę produkcyjną czy nawet usługową mają znacznie mniejszy wpływ. Niewątpliwie pomogą sektorowi finansowemu, natomiast czy wpłyną na jakość akcji kredytowej, na to, co się będzie działo w tej właśnie realnej sferze gospodarki, no to zawsze jest to ryzyko. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć, natomiast jest takie ryzyko, że to przełożenie będzie bardzo niewielkie albo tam po prostu szczątkowe. No niestety też jest tak, że czasami to luzowanie ilościowe powoduje, że gdzieś pojawiają się bańki spekulacyjne, bo ten nadmiar pieniędzy zamiast trafić w postaci dobrych kredytów do gospodarki, do firm, na taką działalność merytoryczno-produkcyjną, tak to nazwijmy ogólnie, no rzeczywiście ktoś zaczyna handlować i nagle jakiś surowiec albo coś innego gwałtownie drożeje. Więc rozumiejąc chęci, rozumiejąc jakby gotowość do ożywiania gospodarki, ja jestem bardzo sceptyczny co do tego, czy to rzeczywiście będzie miało takie proste przełożenie, jakby niektórzy ekonomiści w Europie chcieli widzieć. Mi się ten program za bardzo nie podoba.
Jak zwykle wszystko, co skomplikowane w swojej naturze, nie jest, jak wiadomo, proste. I tutaj nie ma prostych reguł, jak uzdrowić sytuację gospodarczą. Amerykanie dali przykład takiego właśnie postępowania w kryzysie po 2007-2008 roku, gdzie właśnie luzowanie ilościowe to jest ich patent, można powiedzieć, na ratowanie gospodarki, ale też wzięcie w karby banków i banków inwestycyjnych na terenie Stanów, gdzie były takie, no nazwijmy to, quasi-nacjonalizacje, potem powtórny wykup, czyli za wszelką cenę ratowanie sektora finansowego, który jest, można powiedzieć, takim szkieletem do całej gospodarki amerykańskiej. Wtedy Europejczycy bardzo silnie kładli nacisk, głównie pod naciskiem niemieckiej gospodarki, na oszczędności, na oszczędzanie, jeszcze raz oszczędzanie, oszczędzanie. Efekty, jakie są takie, to widać na co dzień. Czyli w zasadzie nie osiągnięto celów, które zamierzano osiągnąć. W związku z tym spróbowano narzędzi, które dały skutek pozytywny w podobnej gospodarce, w sensie skali, tak? 300 milionów, a skala produktu krajowego brutto Stanów Zjednoczonych porównywalnego do krajów Unii Europejskiej i strefa euro wystarczająco duża, żeby taki eksperyment zrobić. I dzisiaj to już nie jest eksperyment, a raczej wdrażanie doświadczenia, które gdzie indziej zostało przeprowadzone. Czy rzeczywiście to będzie taki skutek? Pewnie byłby ten skutek lepszy, gdyby strefa euro dotyczyła całej Europy, czyli wszyscy byli w strefie euro i można było zbudować wspólne instytucje finansowe, wspólny nadzór finansowy i decydować o całej strefie gospodarczej 28 państw. Dzisiaj dotyczy to tych najsilniejszych gospodarek, bo to jest Francja, powiedzmy Niemcy czy Włochy, Hiszpania, a to jest wystarczający procent. Myślę, że będzie to tutaj wbrew opinii przedmówcy jednak pozytywny krok w kierunku budowania przynajmniej takiego procesu inicjującego wzrost gospodarczy.
No ale to jakoś tak na razie nie działa, to kolejny krok.
No to jest, może, znaczy, ja tak nie do końca się zgodzę z przedmówcą, ponieważ jego luzowanie ilościowe w Stanach Zjednoczonych bardziej polegało na tym, żeby pomagać bankom komercyjnym, czyli wpompowano miliardy dolarów w banki tak naprawdę. Luzowanie ilościowe w Europie ma polegać trochę na czymś innym, ma pobudzić inflację. Taki jest główny cel, ponieważ inflacji w Europie praktycznie nie ma. Natomiast jakby może odpowiedzmy sobie, jakby wytłumaczmy słuchaczom, co tak naprawdę znaczą stopa depozytów minus 0,4. Co to w ogóle znaczy? Minus 0,4. To znaczy to ni mniej, ni więcej tylko tyle, że banki komercyjne, które chciałyby umieszczać depozyty w banku centralnym, musiałyby dopłacać do takich depozytów. Z polskiego na nasze, czyli teraz na gospodarstwo domowe przekładając to, czyli na zwykłych obywateli, technicznie rzecz ujmując, gdyby zwykły obywatel chciał umieścić swoje depozyty, czyli swoje oszczędności, swoje pieniądze w banku, to też musiałby dopłacić bankowi te 0,4.
Tak?
Czy tak? Czyli
technicznie rzecz ujmując, bezpieczne,
to są bezpieczne. Tak? I teraz oczywiście nam się to w głowie nie mieści, tak, zwykłemu obywatelowi, dlatego Europejskie Bank Centralny wymyślił taki mechanizm, który mówi tak. Jeżeli wy jako banki komercyjne będziecie udzielali kredytów przedsiębiorcom, osobom fizycznym, wszystkim, to my wam zwrócimy tę różnicę. Czyli wy dostaniecie od nas pieniądze. Czyli rzeczywiście, i tutaj zgadzam się z drugą częścią wypowiedzi.
Ekonomia stanęła na głowie.
Tak? Czyli my zwracając wam pieniądze, damy wam zarobić, ale wy dajcie... Pobudźcie gospodarkę, tak? Czyli dajcie rozwijać się przedsiębiorcom, dajcie rozwijać się osobom indywidualnym, niech oni wydają pieniądze po prostu. Jeżeli do tego jeszcze doliczymy zwiększającą się inflację, której, mówię, praktycznie dzisiaj w Europie nie ma, to ma to w długiej, dłuższej perspektywie pobudzić gospodarkę. Efekty tego działania będzie widać za 2 lata, za rok, nie wcześniej niestety, tylko kiedy znowu nałożymy na to niestety bardzo negatywne czynniki zewnętrzne, makroekonomiczne, czyli kryzys emigracyjny, potencjalny Brexit, kryzys na rynkach azjatyckich, boję się, że to może nie wystarczyć do tego, żeby przedsiębiorcy chcieli...
Problemy Deutsche Banku.
Na przykład, tak? Może nie wystarczy, żeby przedsiębiorcy chcieli inwestować. Czy to wystarczy? Zobaczymy. Ja uważam, że to może być ruch w dobrym kierunku. Zobaczymy za 2 lata.
Ale proszę nie zapominać, że jest jeszcze duży projekt, program inwestycyjny szefa Komisji Europejskiej, komisarza Junckera, którego aktywa mają być między 800 a 900 miliardów euro. W związku z tym te wszystkie zdarzenia są połączone.
Tak.
To nie jest tak, że to się wszystko odbywa w próżni. Czyli można powiedzieć, że mechanizmy, które są używane w Europie, oczywiście, że są inne niż w Stanach Zjednoczonych, dlatego że gospodarka jest bardziej etatystyczna u nas i państwa mają więcej do powiedzenia w gospodarce w Europie niż w Stanach Zjednoczonych, ale ten program ma taki sam cel, ma pobudzić...
Inna sytuacja. Tam banki były bankrutami. W Europie banki sobie radzą relatywnie jeszcze dobrze.
Więc to nieprawda, bo banki francuskie, czy belgijskie, czy holenderskie były takimi samymi bankrutami na początku kryzysu 2008-2009. Również wpompowano do nich dziesiątki miliardów euro.
No dobrze, to jeszcze zajrzyjmy na nasze podwórko. Czy u nas byłaby uzasadnione kreowanie pieniądza celem sfinansowania inwestycji i rozwoju? Bo o takiej możliwości wspomina kandydat do Rady Polityki Pieniężnej, profesor Jerzy Żyżyński.
Na szczęście mamy środki unijne.
Jeszcze
właśnie, żartując jeszcze, chyba że kryzys w Trybunale nam je trochę rozwali. Ale mamy jakby finansowanie zewnętrzne w postaci środków unijnych, które powinno pozwolić polskiej gospodarce rozwijać się może nie tak szybko, ale jednak szybciej niż pozostałym krajom Unii Europejskiej.
Zmieniamy temat. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii może wpłynąć na spłacalność kredytów zaciąganych pod budowę farm wiatrowych, ostrzega Związek Banków Polskich. Ministerstwo Energii przygotowuje nowelizację ustawy o OZE, która zmieni zasady wsparcia dla energetyki wiatrowej. Oprócz tego jest jeszcze inny projekt ustawy, który utrudnia budowę farm wiatrowych przy zabudowaniach, bo wprowadza nie tylko sztywne odległości budowy nowych wiatraków od tych zabudowań, ma to być 10-krotność wysokości takiego wiatraka, ale także nowe opłaty dla właścicieli farm na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego. I teraz obie ustawy są krytykowane przez lobby wiatrowe, a do tego banki boją się, że niepewność związana z dopłatami sprawi, że albo stracą klientów, którzy nie zainwestowali jeszcze w farmę, a mieli takie plany i po prostu zrezygnują, albo są zagrożeni niewypłacalnością, jeśli mieli okazję rozpocząć inwestycje, a dopłat nie będzie do ich działalności, lub budują farmę w miejscu, gdzie nie będzie mogła powstać, jeśli ustawa druga zostanie przegłosowane i wejdzie w życie. No i co w tej sytuacji można zrobić?
Co w tej sytuacji? No, w tej sytuacji przedsiębiorca jak zawsze jest między młotem a kowadłem, czyli nie wie, co ma być. Ma z jednej strony proces inwestycyjny, z drugiej strony ustawodawcę. Dzisiaj można powiedzieć, że raczej od wielu lat nie ma polityki energetycznej w Polsce. Niezależnie od tego, że taka polityka jest sformułowana na papierze, to ona jest daleka od rzeczywistości realizacyjnej, ale nie tylko w sensie, co robi sektor energetyczny, ale również co robi regulator i ten, który kreuje zdarzenia w energetyce. W związku z tym to nie tylko te ustawy stanowią taką kruchą podstawę decyzji inwestycyjnych czy możliwość utraty potencjalnych zysków, ale w ogóle brak polityki energetycznej nie pozwala dzisiaj na długoterminowe planowanie, ponieważ w tym sektorze decyzje podejmuje się na najbliższe 10-15, a w przypadku konwencjonalnych rozwiązań 25 do 40 lat. I dobrze jest wiedzieć, żeby podjąć taki proces, jakim obszarze zdarzeń regulacyjno-politycznych będziemy się, politycznych, nie mówimy o wielkiej polityce, tylko o polityce regulacyjnej, będziemy się poruszali. I takie wycinkowe rozwiązywanie spraw typu tam ile metrów zabudowania, oczywiście w sensie urbanistycznym, w sensie pewnego bezpieczeństwa, ładu krajobrazowego, na pewno to jest ważne. Ale jaki podatek ma być, również to jest stymulacja bądź ewentualnie wyhamowanie inwestycji. Natomiast tu nie ma całościowego obrazu, w związku z tym załatwiamy tak jakby troszeczkę wyrywkowo. Dzisiaj ta branża, jutro inna branża, pojutrze będzie węgiel, za 4 dni będziemy się zastanawiać nad energetyką jądrową i tak dalej, i tak dalej. Trzeba odbyć wreszcie tę dyskusję, jak ma energetyka w Polsce wyglądać. Czy chcemy taniego źródła prądu i chcemy być zgodni z międzynarodowymi, nazwijmy to, programami, w których uczestniczymy, czyli w polityce klimatycznej, czy w ogóle wszystko odrzucamy i ma być drogo, ale ma być tak po naszemu, jak chcemy. Robimy jak chcemy i nie zważamy na żadne przeszkody.
No niestety w energetyce dość dużo jest polityki tak naprawdę, bo co zmienia nam się ekipa rządząca, to się zmienia koncepcja, bo wcześniej była mocno nastawiona na energetykę jądrową, teraz chyba jednak węgiel. Gdzieś po drodze w międzyczasie.
Z tą energetyką jądrową.
No ale już tak jak już rozmawialiśmy też na antenie, już dość daleko sprawy zaszły, więc uważam, że teraz już nie ma się co wycofywać. Tak? Przypominam, wydano pewnie już na to naprawdę poważne pieniądze. Też tutaj mnie zastanawia, myślę, że zastanawia, być może ta sprawa jest dużo bardziej poważna niż nam się wydaje, bo zwróćmy uwagę na to, że te komunikaty o tym, że jest problem z tymi przepisami, ustawami wokół OZE, sygnalizują nie przedsiębiorcy, tylko już banki. Czyli być może jest to dużo większy problem, niż nam się wydaje. Banki dość rzadko.
Nie, ja myślę, że banki boją generalnie
się o swoje
teraz
kredyty, ja
robią
tak
wokół
o tym
siebie
mówią.
Spory szum po prostu.
Znaczy ostatnio trochę robią szum, bo dość
banki mają
sporo
w interesie pokazywanie kolejnych mielizn, na które
być mogą
wpaść.
Być może teraz mają to w interesie. Wcześniej tak mocno się nie odzywało.
Co jest problemu też zrozumiałe z punktu widzenia biznesowego.
Mniejszy podatek bankowy zapłacą.
Drodzy Państwo, wracając do pytania. Tak? Czyli rzeczywiście ustawa o energetyce wiatrowej, tak, że tak jak wymieniając punkt po punkcie, może skupię się na dwóch czy trzech elementach, jakby przedsiębiorcy powinni wymagać od swojego państwa profesjonalizmu w działaniu. I nawet tak jak przedmówcy powiedzieli, rzeczywiście nie ma polityki ogólnej, to nawet w polityce jednostkowej wymagamy pewnego profesjonalizmu. Niestety ja po tej ustawie tego absolutnie nie widzę. Od początku. Powiedziała pani wysokość masztu razy 10, to jest odległość od pierwszych linii zawodowych. Sobie wyobrażamy, że taki maszt ma 150 metrów albo 200 metrów, czyli znowu przechodzimy do rzeczywistości. Najbliższa zabudowa ma 2 kilometry. Gratuluję temu, kto nie znajdzie w okolicach małego domku, budynku albo czegokolwiek innego.
I co wtedy z taką farmą?
I co wtedy z nie, może powstać.
A z tą, która już jest?
Nie, to już jest. No, to już jest.
To, ale to już jest prawo zastane, idziemy czyli dalej. Idziemy dalej.
Idziemy dalej, tak? Podatek gruntowy. Tak, dzisiaj podatki gruntowe płacą się, które się płaci na rzecz gmin. To są podatki chyba od, z tego co pamiętam, od masztu i od usadzenia, czyli fundamentu takiej inwestycji.
Fundament.
Co nam daje mniej więcej około 25% do maksymalnie 30% wartości całej inwestycji. W zamyśle ustawodawcy chce się wprowadzić podatek od całości inwestycji, znowu nam zwiększa koszty inwestycji. I trzecie, ostatnie, w powiązaniu z bankami, ale banki do tego tak naprawdę nic nie mają. większości z tych inwestycji jest finansowana właśnie z inwestycji bankowych, czyli banki to finansują. Natomiast w tej ustawie ma być taki przepis, który mówi o tym, że żeby wziąć udział potem w potencjalnej aukcji na sprzedaż tej energetyki z odnawialnych źródeł energii, musi być taka inwestycja skończona. Banki, które udzielają kredytów, muszą mieć pewność, że ktoś, że jeżeli udzielą tego kredytu, to muszą mieć pewność stopy zwrotu jakiejś z takiej inwestycji. W praktyce hamuje to wszelką inwestycję w energetykę wiatrową, więc nazywajmy rzeczy po imieniu. Ta ustawa jest bublem legislacyjnym i zabija energetykę wiatrową. I co ja bym zrobił, gdyby to ode mnie zależało? Zostawiłbym to w rękach samorządów. Że to niech samorządy decydują. Być może są takie samorządy w Polsce, na pewno są, które będą specjalizowały się w energetyce odnawialnej i takie, które nie chcą takiej energetyki odnawialnej.
No z jednej strony, Mariusz, ja się zgadzam, tak, że ten kierunek samorządowy jest prawidłowy. Ja
one
bym chciał,
decydują.
Tak, ale daj mi dokończyć. I ja jestem za tym, żeby jak najwięcej władzy było w rękach samorządów. No ale niestety był raport NIK dotyczący różnych przetargów i zezwoleń na te wiatraki i tam był taki dość przerażająca wizja, że im bliżej było się urzędu gminnego, tym łatwiej było dostać tą zgodę lokalizacyjną, więc tu niestety coś nie zagrało, natomiast nie zmienia to faktu, że co do zasady powinno tym zdecydować samorządy.
Im bliżej, to nie masz na myśli z tym z wiatrakiem? Tylko...
Nie, im bliżej wnioskodawca był urzędu gminy, tym łatwiej było mu to uzyskać i tam opisywano sytuacje patologiczne. Natomiast pewna ciekawostka, kolega mówił przed chwilą tutaj, gdzie się znajdzie takie miejsce, że 2 kilometry nie ma żadnego zabudowania. Powstała taka bardzo ciekawa mapa miejsc, gdzie teoretycznie można by te wiatraki stawiać i proszę państwa, największe pole do popisu, ale i tak niewielkie, no wydaje się, że jest w województwie pomorsko-kujawskim, czyli całkiem niedaleko nas, bo tam są wsie bardziej skupione niż w innych miejscach.
Jeszcze musi wiać, jeszcze musi być mapa wieczności.
Ale właśnie, tam nie najlepiej jest z wiecznością.
Chyba, że wyprowadzimy wiatraki w morze.
Ale to jest nieprawda.
Zabudowań tam nie będzie.
Tak, ale to jest, ale to jest bardzo skomplikowana niestety procedura administracyjna, dlatego, że tam...
Nie jest skomplikowana procedura.
Ale w 4 miejscach różne zezwolenia trzeba, panie prezesie,
uzyskiwać. Nawet jeżeli trzeba 50 tysięcy zezwoleń, ona nie jest skomplikowana. To jest raczej decyzja, czy chcemy mieć taką energię z takiego miejsca, czy nie. I tylko tyle. Oczywiście to jest drogie, droższe. I można powiedzieć, że wiatraki są troszeczkę tańsze niż na morzu na razie, niż elektrownia jądrowa, ale to wszystko jest nadal w zasięgu ręki. Można też przy okazji wykreować cały szereg miejsc pracy wzdłuż wybrzeża, między Trójmiastem,
koszty przesyłu, tak,
i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest do zrobienia. Oczywiście to jest decyzja. Wszystkie państwa, nazwijmy to wysoko rozwinięte, mają farmy wiatrowe na morzu. Norwedzy, Duńczycy, Szwedzi, Wielka Brytania ma ogromną ilość, Niemcy, Francuzi. Ale to jest kwestia tutaj decyzyjna. Czy chcemy mieć taką energię? Ona dzisiaj może nie jest aż tak konieczna, natomiast same wiatraki jako takie spowodują, że spełniamy kryteria związane właśnie z polityką klimatyczną i z celami narzuconymi przez Unię Europejską, jeżeli chodzi o ilość dostarczanej energii z odnawialnych źródeł energii. I to po prostu na razie jesteśmy jakby u celu tych wszystkich parametrów. Natomiast jeżeli nie będziemy spełniać tych celów, to będziemy płacili ogromne kary z tego tytułu. W związku z tym to nie jest takie obojętne.
Tak, ta ustawa, jeżeli to zablokuje, to mówię, znowu efekt ekonomiczny jest w przyszłości ewidentny.
Znaczy nie, tu jest skierowanie tego wszystkiego, całego strumienia w kierunku energetyki węglowej, to jest ewidentne.
To jeszcze tylko, żeby zakończyć ten temat, garść danych. Luty był okresem niskich cen energii na hurtowym rynku, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Na ceny energii w naszym kraju duży wpływ miała stosunkowo duża produkcja energii w farmach wiatrowych oraz import energii z Litwy. Tu informuje trader ze spółki zajmującej się obrotem energią. Zmieniamy temat i to już właściwie na króciutko. Gdy pod koniec 2010 roku stocznia Christ wygrała aukcję, rynek spekulował, że kupili majątek po stoczni Gdynia dla tajemniczego niemieckiego wspólnika, a nie dla siebie. Wspólnik faktycznie później się pojawił, stał się nim państwowy fundusz. Dziś twórcy Christa zadają sobie pytanie, czy ta współpraca nie skończy się dla nich utratą stoczni. Sprawę zna Wioleta Kakowska-Mering, autorka artykułu. Ja się tylko zastanawiam, czy jest to o co kruszyć kopię. Są dwa podmioty zawierające między sobą umowę.
No jest, dlatego że stroną w tej sprawie jest Państwowy Fundusz, tak? I w momencie, kiedy myślimy tutaj o odbudowie, tutaj cytuję obecnie odpowiadających za gospodarkę morską rządzących, odbudowie przemysłu stoczniowego, to dość dużo zawsze się mówi, przede wszystkim jakby takim sztandarowym przykładem, który jest na dzień dobry pokazywany, jest stocznia remontowa Holding, tak? Cała wielka grupa i tutaj osoba pana prezesa Piotra Sojki. I jest to pokazywane jako taki przykład właśnie, jak powinno to wyglądać, tak? I tutaj i z drugiej strony mamy jeszcze prywatną stocznię Christ, tak, która z różnych powodów, nie będę już wchodzić w to, bo to jest dość długi wywód, stocznię Christ, która no, też ma szansę zostać być może też takim podmiotem sztandarowym pokazywanym, że można, a nie do końca się to udaje, ponieważ państwo zdecydowało się budować koncern narodowy. Można tak to określić. Zbierając w jedno podmioty na rynku, podmioty państwowe, tak? I tutaj mamy kilka takich stoczni z zachodniopomorskiego i od nas tutaj z Trójmiasta. W tym kontekście pojawia się jeszcze taki portfel zamówień, o którym się mówi, dość duży, wewnętrzny, bo są i okręty wojenne, i tam chyba 10 promów, 40 kutrów. O tym ostatnio rozmawiała Komisja Sejmowa do Spraw Gospodarki Morskiej, czyli jest taki dość duży pakiet zamówień, które ktoś będzie musiał zrealizować. Są wskazania, żeby to było realizowane jednak wewnętrznie.
No tak, ale z drugiej strony mamy dwa podmioty. Mamy właścicieli prywatnych i mamy właścicieli państwowych. Muszą się między sobą po prostu dogadać.
Tylko samo wejście Agencji Rozwoju Przemysłu, to był początek jakby tej historii, było tak naprawdę taką pomocną dłonią ku rozwojowi. W tej chwili jakby wyszła taka sytuacja, bo ta sprawa ewoluowała, potem przychodziło to do Marsa, potem Mars do jakiegoś tam agencji zbrojeniowej. Nagle wyszło na to, że agencja, która miała pomóc przedsiębiorcy się rozwinąć, właściwie de facto chce go przejąć.
No ale to jest pytanie, czy przedsiębiorcy, kto tam ma większość, jaka jest umowa spółki, jaka jest relacja umowna między właścicielami. No, bardzo ciężko jest tutaj się na ten temat w ogóle wypowiadać. No to właściciele między sobą muszą się porozumieć. No jeżeli ktoś ma 35%, tak, bo tyle ma agencja i chce przejąć.
To nie jest mało.
No to nie mówi, że chce przejąć, tylko mówi, że...
To niech przejmie. Pomóc, no.
Do mikrofonu, chcę, proszę, panie prezesie.
Przepraszam, że chcę pomóc, ale w zamian za udziały, czyli wtedy fizycznie rzeczywiście w dalszej perspektywie by być może przejęła, ale to jest typowe działania biznesowe. Trudno to oceniać jakby negatywnie.
No, są udziałowcy. I brać którąkolwiek ze stron, bo one po prostu muszą się ze sobą dogadać.
Z tego, co czytałem pani artykuł, właściciele, czyli większościowi udziałowcy stoczni, wypowiedzieli się, że wiele lat temu, kiedy dzierżawili ten dok, zapłacili za dużo. Tak?
No ale zapłacili, się na to
właśnie,
zgodzili.
Więc to była świadoma decyzja biznesowa. To tak jak wziąłem kredyt, kupiłem samochód, zainwestowałem w maszynę. No nie mogę mówić potem po 5 czy 10 latach, że zapłaciłem za dużo. Oczywiście mogę tak mówić, ale muszę ponieść tego konsekwencje. Więc tutaj jakby trudno wypowiadać się, bo no nie znamy tej sytuacji. Rzeczywiście może być taka sytuacja, że poprzez przejęcie tych akcji firma państwowa będzie chciała przejąć jakby zarządzanie nad całą spółką, no ale jeżeli ona jest dochodowa i przynosi pieniądze, to jest
tak, tylko,
decyzja biznesowa.
Jak ktoś jakby tu bardziej zna rozwój gospodarki, jeżeli chodzi o sektor okrętowy w Trójmieście, to jakby nie jest pierwsza taka sytuacja, bo podobną mamy ze stocznią Gdańska, właściwie tym, co jeszcze z niej zostało. Tam też tak powoli nacjonalizuje się.
Ale ja myślę, że tutaj, że jest tak naprawdę pewien grzech pierworodny. Ja bym bardzo chciał, żeby wchodząc w różne biznesy, przedsiębiorcy i to zarówno jakby podmioty publiczne, jak i prywatne, miały jakąś taką strategiczną wizję, w którą stronę idą, do czego to ma zmierzać. I rzeczywiście ten mariaż Christa z podmiotami publicznymi wyglądał bardzo obiecująco. Natomiast jak mam takie wrażenie, że nie było takiej strategicznej wizji, ja nawet nie mówię na 10 lat, ale na w perspektywie 2, 3, 4, jak to się może rozwijać, jakie są wszystkie zagrożenia. No ja trzymam kciuki za stocznię Christ, bo to jest stocznia, która buduje, no ja nawet nie powiem, że statki, tylko buduje bardzo ciekawe urządzenia morskie.
Do budowy
bardzo skomplikowane,
no
bardzo różne, bardzo różne. Natomiast no myślę, że jednak gdzieś trochę na etapie początkowym zabrakło wyobraźni. No oby się wszystko dobrze skończyło.
I miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziś moimi i Państwa gośćmi byli Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS, Krzysztof Kilian, były prezes PGE, członek Rady Nadzorczej CD Projekt, Mariusz Kuskowski, szef Nowej Energii Dystrybucja. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, po nich Gdynia Główna Osobista, Piotr Jacoń i jego gość Agnieszka Cegielska. A ja jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.